Dzisiaj o bozonie Higgsa, znowu o wyjątkowej cząstce, która nie poddaje się tak łatwo usystematyzowaniu, tak jak inne cząstki w modelu standardowym, tak i my dzisiaj też poza schematem trochę. No tym niemniej, nawet dla tych zachowań nieschematycznych, pozornie nieschematycznych, zwykle szuka się jakichś reguł, które są ukryte za innymi jeszcze, za kolejnymi kotarami. Tak działa nauka. Tak więc powiedziałem, że za 99% masy wszystkich cząstek, które znamy, odpowiada oddziaływanie pomiędzy kwarkami, oddziaływanie jądrowe silne generalnie. Im większa energia oddziaływania, kwarki w ogóle są dziwne, bo zwykle jest tak, że im cząstki są dalej od siebie, tym oddziaływanie słabnie. Natomiast w przypadku kwarków, im one są dalej od siebie, to ich oddziaływanie jest coraz silniejsze. To się nazywa, ten efekt nazwano asymptotyczną swobodą kwarków. Jedno z dziwniejszych zachowań kwark. Kwarki w ogóle są dziwne, ale to, co wyprawiają, no to ludzkie pojęcie przechodzi. I jest jeszcze jeden aspekt masy, o którym nie wspomniałem do tej pory. Masa jest odwrotnie proporcjonalna, zwłaszcza to widać w przypadku bozonów pośredniczących. Masa jest odwrotnie proporcjonalna do zasięgu oddziaływania danej cząstki, do zasięgu jej wpływu. Czyli im mniejsza masa, tym jak gdyby dłuższy czas życia, większy zasięg takiej cząstki. W związku z tym, no na przykład fotony i gluony, które są bezmasowe, mogą pokonywać dowolnie duże odległości bez straty energii. Natomiast bozony Z, W, które mają relatywnie duże energie, bo te energie są rzędu 80-90 gigaelektronowoltów, przez C kwadrat, czyli ponad 4 rzędy wielkości więcej niż masy najlżejszych kwarków, no to tu się robi już słabo. To zasięg oddziaływań przenoszonych przez te bozony jest bardzo krótki. No ale wracając do bozonu Higgsa, bo tak jak wspomniałem wcześniej, generalnie bozony pośredniczą w oddziaływaniach, więc skąd się bierze masa w oddziaływaniu Higgsa? Mówi się o łamaniu symetrii. No i na pierwszy rzut oka brzmi to dziwnie, co ma symetria do masy, ale pomyślmy o tym trochę inaczej. W fizyce o wielu rzeczach myślimy nieco inaczej niż w życiu codziennym, więc pomyślmy sobie o takiej symetrii. Na szorstkim stole puszczamy w ruch jakieś ciało. Puszczamy w ruch w ten sposób, że rozpędzamy i pozwalamy temu ciału po tym stole jechać. No i oczywiście pod wpływem siły tarcia to ciało się zatrzymuje i to jest coś, co znamy z naszego życia codziennego. Nie ma się co tu ekscytować. Natomiast czy możliwe byłoby zjawisko odwrotne? To znaczy, gdybyśmy odwrócili bieg czasu, czy dałoby się odwrócić również bieg tego ciała? No oczywiście nie, ponieważ energia mechaniczna, którą ciało posiada w momencie startu, zostaje rozproszona, zamieniona na ciepło pod wpływem siły tarcia, więc jest to zjawisko nieodwracalne i można tu mówić właśnie o złamaniu pewnej symetrii biegu czasu. Jest to oczywiście pewne uproszczenie, więc proszę fachowców o nie rzucanie od razu na mnie kalumni żadnych. Chodzi o znowu wyobrażenie sobie pewnej konstrukcji matematycznej. O symetrii. Takich symetrii mamy więcej. Mamy symetrię translacyjną, czyli symetria, która mówi, że jeżeli jakieś zjawisko zachodzi w jednym miejscu, to tak samo powinno zachodzić w innym miejscu, jeżeli się przesuniemy. Mamy symetrię obrotu. Jeżeli coś zachodzi w pewnym miejscu, to po obróceniu to też powinno tak samo zachodzić. No. Więc tych symetrii i symetria biegu czasu także jest. Te symetrie to już To już 100 lat temu pokazano, ponad 100 lat temu pokazano, że te symetrie, z tych symetrii wynikają różne zasady fizyczne, na przykład zasada zachowania pędu, zasada zachowania momentu pędu, zasada zachowania energii. Także nie jest to nic nowego, to jest tylko inne ujęcie tego samego tematu. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że w myśl pomysłu Higgsa, Petera Higgsa, tutaj akurat masa jest nadawana w taki sposób, że oprócz pól kwantowych, które towarzyszą wszystkim cząstkom, jakie znamy, bo w mechanice kwantowej możemy mówić o tym, że cząstki to są w gruncie rzeczy wzbudzenia pewnych pól, wzbudzenia jak zmarszczki na powierzchni wody. Fale na powierzchni wody. Normalnie woda jest, nawet jeżeli jest, nie jest gładka, czyli mamy tam jakieś fale biegnące, to jednak suma amplitud tych fal jest równa 0 i, no, i średnio rzecz biorąc woda nie jest zburzona. Natomiast czasami się zdarza, że na tej powierzchni wody powstaną takie zmarszczki, które się przemieszczają. I te zmarszczki stanowią właśnie w fizyce kwantowej cząstki. Cząstki masowe. Podobnie zresztą można traktować i cząstki bezmasowe jak foton i gluon. To też są pewne zmarszczki na innej powierzchni wody, którą nazywamy polem elektromagnetycznym i polem oddziaływań silnych. Tym niemniej, tak jak mówię, te wszystkie pola mają tą wspólną własność, że średnio rzecz biorąc ich wartość wynosi zero. Tylko dla pola Higgsa. Średnia wartość jest niezerowa i średnia wartość pola Higgsa wynosi około 126 gigaelektronowoltów na C kwadrat, bo taką masę oszacowano dla bozonu Higgsa, czyli jest pewna asymetria tutaj i to jest właśnie ta asymetria złamana, że pola kwantowe generalnie powinny mieć wartość zerową, średnio rzecz biorąc oczywiście. Cały czas przypominam, że to jest wartość średnia, nie wartość lokalna w danym momencie i w danym punkcie, tylko wartość średnia, uśredniona po całej przestrzeni. Natomiast w przypadku pola Higgsa tak się nie dzieje. No i teraz, skoro tak jest, to poprzez oddziaływanie z tym polem Higgsa, no cząstki jakby zostają spowolnione w swoim ruchu, czyli cząstki, które normalnie bez pola Higgsa mają zerową masę, czyli mogłyby się poruszać z prędkością światła, wszystkie cząstki, no na skutek oddziaływania z polem Higgsa nabywają masę, czyli stają się bezwładne. Już teraz do ich poruszenia się potrzeba jakiejś energii. No i to jest w przyrodzie w sumie też nie jest to takie niezwykłe, ponieważ mamy wiele przykładów zjawisk, gdzie przyroda demonstruje nam tą bezwładność. A jakie to zjawiska? O tym powiem za chwilę.